Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Witam Pana, witam Państwa.
Jak przywitała nas, jak przywitał nas właściwie prawie kwiecień śniegiem, tak może przywitam Pana, może nie chłodno, ale jak Pan ocenia to, w jaki sposób zielonogórzanie dostosowują się do obostrzeń przygotowywanych przez rząd i wdrażanych przez rząd, które prawdopodobnie dzisiaj jeszcze ulegną modyfikacji?
To znaczy tak, rzeczywiście. Zmiany będą, dlatego że, tak jak twierdzi minister zdrowia, przewidywany wzrost czy też kulminacja zachorowań w Polsce jeszcze przed nami, więc te obostrzenia, które dzisiaj już są, na pewno powstrzymały taki lawinowy wzrost zachorowań. To widać zresztą po statystykach, które mamy dostępne, jeżeli chodzi, porównamy się z krajami chociażby Europy. To widać, że w Polsce ten przyrost jest duży, ale on nie jest lawinowy, jak miało to miejsce w innych państwach. Te obostrzenia, no oczywiście tutaj szczegółów takich dokładnych nie mamy. Wiadomo, że no, wszystkie jakby obostrzenia będą zawsze zmierzać w jednym kierunku, no żeby na tym etapie kluczowym, czyli te najbliższe 2 tygodnie, no jakby ograniczyć no, do maksymalnego minimum możliwość stykania się ludzi no, w grupach większych niż 2 osoby, tak? I to myślę, że jakby jest podstawowa kwestia. Natomiast oczywiście no, obostrzenia to pierwsza rzecz, ale to nie znaczy, że wyłączymy wszystkie czynności życia społecznego, takie między innymi jak chociażby robienie zakupów, tak? Takich rzeczy oczywiście nie będzie. One będą podlegać, podejrzewam, innym regulacjom dotyczącym bardziej organizacji sprzedaży niż samych zamykania sklepów, co oczywiście mówię celowo, dlatego że wiele osób, które nie wiem z jakiego powodu, ale na przykład rozsiewa takie w internecie oczywiście anonimowo jakieś tego typu komunikaty po to, żeby, nie wiem, siać ferment, czy też trochę jakby siać zamieszania i ludzi po prostu straszyć, to trzeba zawsze dementować i zawsze to prostować.
To zapytam, jak w dobie obostrzeń radzą sobie politycy i ich biura. Pan również współpracuje z senatorem, przepraszam, z posłem Markiem Astem. Jak te ograniczenia powodują czy utrudnienia, a może pewne sprawy udaje się załatwić w dobie koronawirusa szybciej, sprawniej, bo trzeba je zrealizować, bo nie ma czasu na decyzje i odwlekanie. Jak Grzegorz Maćkowiak radzi sobie w czasie epidemii?
Tak, ja rzeczywiście jestem na pracy zdalnej. Tutaj akurat w tym wypadku pani minister Elżbieta Rafalska, europoseł, skierowała mnie na taką pracę, także obecnie zajmujemy się między innymi monitorowaniem sytuacji na rynku pracy, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że ta fala też zwolnień i bankructw, no niestety nas w ogóle nie ominie, to znaczy tarcza antykryzysowa oczywiście osłoni w większości polską gospodarkę, ale to nie znaczy, że nie będzie, mówiąc obrazowo, ofiar, tak? Więc też my to monitorujemy, to sprawdzamy, bo też chcemy wiedzieć, jak szybko potem reagować. Także oczywiście szukanie pozytywów w ramach tej pandemii jest oczywiście bardzo trudne, bo 99% społeczeństwa, podejrzewam, odczuwa raczej negatywne strony tego koronawirusa, więc pozytywnych może jest niewiele, poza tym, że, no, że członkowie rodzin mogą ze sobą więcej spędzać czasu w domu, zakładając, że oczywiście mają pracę i pracują na przykład zdalnie, tak? Bo myślę, że to wtedy jest oczywiście możliwe. W innych przypadkach jest oczywiście ciężko.
Wspomniał Pan o ustawie antykryzysowej i o tym, co może nas czekać, a wczoraj premier Mateusz Morawiecki w Senacie przedstawił prognozy przez niektórych nazywane zatrważającymi. Dla gospodarki niemieckiej to recesja na poziomie minus 10%, dla USA minus 18%. Jak mówił premier, to jest nieporównywalne z czymkolwiek, przynajmniej od 1930 roku. Co to może dla nas oznaczać? No między innymi to, że nasz eksport się załamie, ponieważ kraje Europy Zachodniej stanowią bardzo duży procent właśnie naszej gospodarki. Czy te kroki w ustawie, która była wczoraj procedowana przez Senat, ustawie tarczy antykryzysowej, mogą zniwelować te skutki albo przynajmniej je ograniczyć według Pana?
Że mogą ograniczyć i myślę, że ograniczą. Tak jak każda ustawa, czy to specustawa, oczywiście mogłoby być w niej więcej pieniędzy i więcej możliwości, tylko że oczywiście my, przepraszam, możemy porównywać się z państwem takim jak Niemcy, które mają kilkaset miliardów euro możliwości wsparcia własnej gospodarki, ale też skala gospodarki jest o wiele większa. Więc porównywanie tych kwot też jest niemożliwe. Te kwoty, które dzisiaj rząd proponuje, podejrzewam, że to też jeszcze nie wszystko, to znaczy w pewnej perspektywie pewnie miesięcy, jak się okaże, że trzeba będzie nowych rozwiązań, to oczywiście one będą. Natomiast dzisiaj ta tarcza wydaje mi się na tyle mocna, że naprawdę, tak jak powiedziałem, ochroni większość gospodarki. Natomiast w żadnym państwie, które jest dzisiaj dotknięte pandemią na skalę taką znaczącą, nie ma możliwości ochronienia wszystkich miejsc pracy i wszystkich firm. To znaczy, to jest niemożliwe, bo to by oznaczało, że w takim razie w każdym innym wypadku, na przykład recesji, też można by było magicznym sposobem ochronić wszystkich. No to jest niestety niemożliwe. Natomiast istotą silnego państwa i poważnego państwa jest to, żeby niwelować te skutki. Tak, ale nie można.
Patrząc na działania radnych, a właściwie zacznijmy może najpierw od działania opozycji i posłów opozycji, którzy z jednej strony głosują za tarczą antykryzysową, a z drugiej strony ją krytykują i jak gdyby mówią to otwarcie, są zawiedzeni pakietem antykryzysowym przygotowanym przez rząd, wskazują, że chroni on tylko część małych i mikro przedsiębiorców. Dołączają się do tego głosu radni Koalicji Obywatelskiej w Zielonej Górze, którzy również oczekują od Janusza Kubickiego bardziej zdecydowanych działań w walce z koronawirusem i chcą, aby utworzyć taką lokalną antykryzysową tarczę dla przedsiębiorców. Jak pan odbiera takie głosy kontestacji tego, co no, próbuje robić rząd w tej no, nieobliczalnej chyba na skalę światową pandemii, która wywołuje nie tylko skutki zdrowotne i śmiertelne, ale też skutki tragiczne, jeśli chodzi o gospodarkę?
Znaczy ja myślę, że to trzeba podzielić, bo te dwa wątki, no rozdzielić się, to znaczy to, co oglądaliśmy w Sejmie, w Senacie ze strony opozycji, to głównie tak naprawdę jednej partii, właśnie między innymi Platformy Obywatelskiej, która tak naprawdę krytykuje w zasadzie wszystko, to znaczy oni w zasadzie tak, oczywiście głosują za niektórymi rozwiązaniami, czy też popierają tarczę, ale jednocześnie ją potem krytykują. W Senacie oczywiście wszystko się mówi, że tak naprawdę jest za mało, źle. Tylko, że proszę sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, ministrem zdrowia byłaby Ewa Kopacz, pani premier Ewa Kopacz. Nie wiem, ministrem finansów Leszek Balcerowicz. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której tego typu ludzie zarządzają dzisiaj naszym państwem, w takiej sytuacji właśnie. No przecież doskonale wiemy, że to byłaby wielka katastrofa. I ci ludzie dzisiaj wszystko krytykują, ci ludzie wszystko dzisiaj zwalczają, mówiąc, że jest wszystko za mało. Tak. Zawsze będzie za mało, tak jak powiedziałem, natomiast wydaje mi się, że jest na ten moment tyle, ile państwo polskie jest w stanie wykrzesać siebie na ten moment. No to nie znaczy, że nie będzie tych pieniędzy więcej. Natomiast jeżeli chodzi o Zieloną Górę, ja myślę, że tak, oczywiście, że prezydent Kubicki na pewno będzie miał tutaj takie rady i na pewno pewnie też jego sztab ludzi nad tym pracuje, żeby ochronić zielonogórskie firmy, bo na pewno taki problem wystąpi. Tylko myślę, że tutaj jakby mądrość samorządu, mam nadzieję, Zielonej Góry, a też województwa lubuskiego będzie polegała na tym, że w takiej sytuacji tylko pełna współpraca rządu z samorządem może dać jakikolwiek efekt, bo żaden samorząd nie jest w stanie poradzić sobie z taką sytuacją w pojedynkę. I to z kolei jest jeszcze nawrócenie do innej kwestii, mianowicie kwestii tak zwanej decentralizacji. Ja to nazywam landyzacją, to znaczy to, co politycy Platformy Obywatelskiej i część samorządowców z nimi ich wspierających postulowała, czyli tak naprawdę landy, wielkie województwa, wielkie miasta, które będą sobie same zarządzać wszystkim. To są oczywiście pomysły, które mają na celu przesunięcie władzy, rozdrobnienie państwa, ale dzisiaj, gdyby coś takiego miało miejsce, to szanowni państwo, mielibyśmy dzisiaj tak naprawdę katastrofę. To znaczy całkowity chaos decyzyjny, brak zdecydowanych działań, przerzucanie się odpowiedzialnością. W tej sytuacji, w której dzisiaj w Polsce jesteśmy, mamy jasny, czytelny przekaz, co trzeba robić, co trzeba poprawić, jak się zachowywać i jeszcze i dodatkowo jeszcze między innymi spółki Skarbu Państwa, które też były zwalczane przez całe lata, dzisiaj wspierają polską gospodarkę, wspierają walkę z koronawirusem. Także myślę, że to są jakby, to widać, to wszystko jest jaskrawe.
Przy okazji uchwalania tarczy antykryzysowej wrócił temat kampanii wyborczej. Opozycja nawołuje wprost do przełożenia wyborów i tu pojawia się kilka wątków. Po pierwsze, dlaczego opozycja tak z jednej strony jednym głosem mówi o tym, a dlaczego no właśnie te wybory, czy prawnie, czy w jakiś inny sposób mogłyby być przełożone tak, żeby nikt potem nie zarzucił, że rządzący sobie żonglują terminami wyborów jak chcą. Z drugiej strony, żeby zrealizować taką zmianę, chyba trzeba by było jednak zrobić to wspólnie z opozycją. Pan ma jakie zdanie na temat tego, czy wybory prezydenckie 10 maja powinny się odbyć?
Ja myślę, że tutaj te decyzje, te rozwiązania są przed nami, natomiast tutaj jakby odnosząc się do tego co, o czym pan mówił z kolei, tu jest problem na kilku poziomach i każdy z nich jest ważny. Po pierwsze, kadencja prezydenta jest opisana w konstytucji jasno. Tak? Ona jest po prostu wpisana wprost. I to jest 5 lat. I teraz ta kadencja się oczywiście za chwilę kończy. I przesunięcie tak naprawdę wyborów, ja nie jestem prawnikiem, ale pewnie to wszystko jest elementem dzisiaj poważnych rozważań. Przesunięcie wyborów musiałoby odbyć się na jakichś bardzo ściśle określonych zasadach. Rozumiem tak, skoro mamy zarejestrowanych kandydatów, no to rozumiem, że jedyną możliwością, teoretycznie oczywiście, byłoby zamrożenie stanu na dzisiaj i przesunięcie tych wyborów na później, tak? No bo innej możliwości nie widzę. No bo jeżeli Platforma Obywatelska myśli, że to będzie rozwiązanie po to, żeby później w następnym kroku wycofać swojego kandydata w wyborach prezydenckich i potem wystawić kolejnego, no to by pokazało tak naprawdę fałszywość intencji.
A to o tym się dzisiaj pisze, chociażby Rzeczpospolita dzisiejsza pisze o tym, że Kidawa-Błońska może być zamieniona chociażby na Donalda Tuska, bo nastroje w partii są już fatalne, to mówią prominentni politycy, którzy nie chcą podawać swoich nazwisk i może taka sytuacja nastąpić, o czym też mówił w jednej z rozgłośni Grzegorz Schetyna, że zmiana terminu wyborów może otworzyć nowe...
To znowu są dwa poziomy. Otwarcie. To znaczy, to, że mówi to Grzegorz Schetyna, oznacza, że tak naprawdę jest to rozgrywka mająca na celu osłabić przewodniczącego Budkę, tak, dlatego, że to dzisiaj w niego najbardziej uderza ta sytuacja. Bo wycofanie kandydata będzie oznaczało tak naprawdę przyznanie się przez niego do porażki. Więc to też nieprzypadkowo, że z tego obozu ta informacja wychodzi. Natomiast sam pomysł, proszę sobie wyobrazić, wycofania kandydata najpoważniejszej dzisiaj jeszcze siły opozycyjnej w Polsce na prezydenta i zamienienie go na innego, to na skalę europejską, nie wiem, no tak, znaczy na demokratyczny świat, to się raczej nie zdarza. To są raczej takie kompromitujące rzeczy i sytuacje, że raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Ciekawe, czy to mogłoby się tu rzeczywiście wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o sam termin wyborów, rozumiem, że pewnie w Sejmie utrzyma się nowelizacja wyborczego, która utrudnia, zresztą to też wielu polityków, nawet nam niesprzyjających, mówi, że no, te rozwiązania są dobre, ale nie teraz. No, ale właśnie, mamy czas nadzwyczajny, mamy czas trudny, więc też trzeba podejmować takie odważne i trudne decyzje. I myślę, że ten nowelizacja kodeksu wyborczego jest tutaj akurat w tym zakresie dobra. Natomiast czy te wybory dokładnie się odbędą? Panie redaktorze, no nie nam o tym decydować. To rzeczywiście jest już na poziomie Warszawy, na poziomie tych rządowych i sejmowych legislacji, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, zagmatwanie prawne w tej sprawie jest bardzo duże. Tak? No nie ma możliwości w Polsce, żeby był okres na przykład bez prezydenta. Tak? A z drugiej strony wydłużenie kadencji, tak jak powiedziałem, no to są już konstytucyjne zawiłości, no, które muszą rozstrzygnąć już no, tutaj bardzo szczegółowo prawnicy.
I miejmy nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się w jakimś najbliższym dla nas czasie, który pozwoli w spokoju przeprowadzić wybory prezydenckie. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.